Witamy serdecznie. Jest niedziela, 22 czerwca, dzień po święcie Kupały, więc czas na stację Ateizm, godzina 19. W stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i oczywiście prowadzimy dialog na temat wiary, no i tego typu zagadnień. A dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem szczególnym, ponieważ jest to odcinek kończący szósty sezon, więc taki powiedzmy odcinek zielony, za mną jest zielono. Dzisiaj pozdrawiam wszystkich ze studia takiego plenerowego, ogrodowego.
Mamy pierwszy telefon do studia.
Nie, niestety nie. Dobrze. No to właśnie. Zielone odcinki mają swoje prawa. Mają swoje prawa, że mogą być pod pewnymi względami nietypowe. Także tak. Od razu na wstępie takich parę komunikatów oczywiście. Możecie do nas dzwonić, jak zawsze. Numer bym poprosił, jeśli można, na... O, właśnie. Można do nas dzwonić. Można oczywiście pisać na czacie, do czego oczywiście jak zawsze zapraszamy. Dzisiejszy odcinek, tak jak mówię, będzie takim odcinkiem podsumowującym szósty sezon. No i jeszcze tradycyjnie na zakończenie sezonu organizujemy taką imprezę, tradycyjną pizzę ateizm. W tym roku odbędzie się ona w Krakowie na ulicy Dietla 91 w lokalu Laila. Także jeżeli macie ochotę, jeżeli macie czas, jeżeli macie możliwość przyjechać, dojechać, to serdecznie oczywiście wszystkich zapraszamy. To jest o godzinie 18 chyba.
Zaraz sprawdzę.
Info jest na naszych socialach oczywiście.
Na 19.
19, tak, tak.
19, 21.30 mamy rezerwację, 2,5 godziny. Ale jak się przeciągnie, no to najwyżej
tak,
siedzimy dłużej.
Tak, oczywiście to wiadomo. To. Także zapraszamy. Dietla 91, Kraków. To jest praktycznie centrum, blisko dworca. Godzina 19, jeżeli ktoś ma ochotę. Zapraszamy serdecznie, jeżeli ktoś ma możliwość, blisko dworca, nie ma problemu. Info jest jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, na social mediach, na Facebooku na przykład. Adrianie, jak widzisz szósty sezon nasz?
No, to jest ciężkie pytanie, że tak jednym słowem odpowiedzieć. No, było dużo ciekawych odcinków, było wielu ciekawych gości, między innymi Krzysiek Gwizdała czy Rafał Betlejewski u nas gościł w tym sezonie. Rozmawialiśmy o bardzo różnych tematach ciekawych, na przykład o tej, jak to się mówi, o europejskiej kulturze, czy jest to kultura chrześcijańska, czy też nie.
Tak, to był bardzo dobry odcinek, ja go oczywiście oglądałem na żywo, nie hostowałem wtedy, natomiast wydaje mi się, że ten temat można by było jeszcze pociągnąć troszeczkę szerzej, być może zrobić z niego cykl odcinków. Bardzo was w ogóle prosimy, korzystając z takiej okazji, że dzisiaj jest taki odcinek bardziej luźny, bardziej otwarty. Możecie do nas dzwonić z dowolnymi sprawami, nie ma żadnego wiodącego tematu. Tak jak mówię, bardziej takie podsumowania, bardziej jakaś powiedzmy lista życzeń, propozycji, czegoś takiego. Dzwońcie do nas, piszcie, kontaktujcie się, jakie tematy wy byście też chcieli po prostu. Bo my robimy to dla was, robimy to dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów.
Tak, a ja tutaj jeszcze tak nawiązując do tego, co się dzieje na czacie, Mam taki apel. Żyzi spontan. Zadzwoń i zakończ ten nasz ateizm. To akurat jest odpowiedni moment, bo to jest ostatni odcinek
filmu. Odpowiedni moment, bo jeżeli widzisz, zakończysz, Zizi, jeżeli zakończysz nasz ateizm, to tak jak zresztą w zapowiedzi w centrali telefonicznej jest to określone w czasie, kiedy ta centrala nie obsługuje połączeń, jeżeli zadzwonicie, to tam jest wyłożona cała misja stacji oraz właśnie ten fakt, że my poszukujemy dobrych powodów do wierzenia w Boga. I jeżeli takie dobre powody będziemy mieli, takie, które są, że tak powiem, jak to się mówi, sound and valid, to my przestaniemy być wtedy ateistami, staniemy się ludźmi wierzącymi, będziemy wierzyć w Boga, takiego czy innego, tego, który oczywiście no, jest prawdziwy. I być może siódmy sezon będzie wtedy sezonem stacji teizm, prawda? Czyli stacji, która tak. będzie promować. Także Zizi, masz misję, zadzwoń do nas, zakończ nasz ateizm, przekonaj nas do wiary w Boga. Nie wiem, jaki to będzie Bóg, czy to będzie Jahwe, czy to będzie Thor, czy to będzie Cthulhu, czy jeszcze jakiś inny, Shiva na przykład, bardzo fajny Bóg, albo Kali i jego żona. Zapraszamy, zadzwoń, zakończ nasz ateizm, wtedy siódmy sezon będzie już sezonem stacji teizm, czyli siódemka, taka też święta liczba trochę. Zapraszamy.
Zadzwoń, tak, i w nawiązaniu do tego, co było w pierwszym sezonie stacji, jeżeli tylko znajdzie się ten odpowiedni powód, żeby wierzyć, to ściągniemy tutaj na wizję Leszka Nowaka, który zje zero.
Zje zero?
W pierwszym sezonie. Tak, to był odcinek o tytule Zero w pierwszym sezonie, gdzie na stoliku stało zero, była świeczka woskowa. Tak.
A, tak.
Zero i Leszek obiecał, że zje to zero, jeżeli znajdzie się odpowiedni powód.
Ale my mamy to zero, czy trzeba kupić drugie?
To kwestia rekwizytu to nie jest największy problem. Tak? Największy problem jest, żeby był ten powód.
To prawda, a ja się deklaruję, że niezależnie jaki to będzie Bóg, oczywiście, bo Bogów jest strasznie dużo na świecie. Ludzie wierzą w około 5000 różnych bogów, więc jest do wyboru, do koloru. W zależności od tego, jaki to Bóg będzie, no ale powiedzmy, no jesteśmy w tym kręgu kultury chrześcijańskiej, przynajmniej tak to jest przedstawiane, no więc ja się zobowiązuję do odmówienia litanii loretańskiej na wizji.
No to wypadałoby, żebym ja też się do czegoś zobowiązał.
No wypadałoby koniecznie.
Tylko wiesz, jeżeli...
Może sypanie kwiatków na Boże Ciało.
Znajdzie się dobry powód do wierzenia w innego Boga niż Maryja, to litania loretańska może nie być najbardziej trafna.
Tak, to prawda.
Więc tak się zastanawiam, co by było bardziej uniwersalne. Ale no na pewno... Zmieniłbym nazwę kanału swojego prywatnego na, nie wiem, jaki byłby pierwszy człon, na pewno nie nihilistyczny, a drugi oczywiście teista.
Teista.
Gorliwy teista, o.
Gorliwy teista.
Taką bym miał nazwę kanału.
Nawrócony teista.
Tylko znajdzie się koniec.
Jest dużo możliwości. Jest naprawdę dużo możliwości. No, poza tym rok, w którym ten sezon się odbywał, też obfitował w różnego rodzaju ciekawe wydarzenia, był bardzo intensywny politycznie, od tego też się nie da, że tak powiem, uciec do końca. Poruszaliśmy w nim na przykład takie kwestie, jak kwestia bodajże tak zwanej deklaracji wiary. O, proszę, mamy komentarz. Aby uwierzyć w Boga, to po pierwsze trzeba tezę odrzucić, Boga nie ma. Znaczy rozumiem, że tezę Boga nie ma trzeba odrzucić.
No właśnie, szyk zdania mi to nie pasuje.
Szyk zdania troszeczkę, tak, ale no... Ja nie mam po prostu dobrych powodów na to, żeby twierdzić, że Bóg jest.
A ja myślę, że to zdanie jest trochę fałszywie przedstawione, bo to nie jest tak, że jeżeli odrzucisz taką tezę, to od razu w Boga uwierzysz, Tylko jeżeli w Boga uwierzysz, to odrzucisz taką tezę, że tu jest implikacja w drugą stronę. No bo to, że nie wierzysz w to, że Boga nie ma, jeszcze nie znaczy, że wierzysz, że On jest. To nie wiem. Tak. Ja na przykład mogę powiedzieć, że nie wierzę, że nie wiem, jakaś znana modelka posiada chociaż jedną parę czerwonych majtek. No mogę nie wierzyć, że nie posiada, ale to nie jest dowód, że ona je posiada, tak?
No tak, tak. No...
Odrzucenie tezy negatywnej nie jest pozytywną tezą.
Znaczy uwierzyć tutaj w tym zdaniu, rozumiem, że tu można postawić znak równości między uwierzyć, a mieć przekonanie, że. No ja nie mam takiego przekonania. Nie wierzę w Jahwe, czyli nie mam przekonania, że on istnieje. Nie wierzę w Shiwę, czyli nie mam przekonania, że on istnieje. Być może jakiś Bóg istnieje, ale nie daje powodów do tego, żeby sądzić, że tak jest.
To też trochę, co swoją drogą często porusza Łukasz Wybrańczyk, język polski jest względem słowa wierzyć nieco niedoskonały i no, trochę czym innym jest uwierzyć, żeby to powiedzieć z angielskiego faith, a czym innym jest uwierzyć w znaczeniu believe, tak? Że nawet jeżeli ja wierzę, że coś jest prawdą, to nie znaczy, że w to wierzę w sensie faith, tak? W sensie religijnym.
Tak, tak, oczywiście, no bo faith.
Więc nawet gdybym uznał właśnie jakąś tezę za prawdziwą, to nie znaczy, że miałbym wiarę w sensie religijnym.
To jest faith, to jest tak, odnosi się do takiej właśnie wiary religijnej, faith, czyli ta wiara rozumiana nawet w kanonie Pisma Świętego jako cnota kardynalna, prawda? Faith. Natomiast belief to jest bardziej posiadanie pewnego przekonania na jakiś temat. Belief jest szersze jakby. Tak, tak przynajmniej ja to odczuwam, znając ten język. Tak, dzwońcie do nas koniecznie. Przypominam oczywiście jeszcze o tym, że jeżeli uważacie, że nasza misja jest potrzebna, że robimy coś pożytecznego, dobrego i tak dalej, to wspierajcie nas oczywiście na Patronite. Tak w trakcie, jakby można było realizatora poprosić o baner jeszcze z Patronite'em. O właśnie, Patronite, łamane stacja, myślnik, ateizm. Tak.
Tutaj jest do mnie pytanie od Masny Seb. Generalnie mój kanał obecnie nazywa się Nihilistyczny Ateista, a Dibielo Opowieści Audio nosił nazwę z 5 lat temu. Kiedyś pod taką nazwą tworzyłem, ale tak, to jest ta sama osoba, tak, to ja jestem, ten Adi. Natomiast obecnie mój kanał się zupełnie inaczej nazywa. To taka mała prywata była, tak, bo bezpośrednio do mnie.
O, mamy kolejny ten. Czy jako wierzący zastanawialiście się, skąd wiecie, że Ewangelie są natchnione?
To ja jako osoba, która też w swoim życiu nie jeden tekst tworzyła, jestem w stanie jak najbardziej potwierdzić, że jak najbardziej Ewangelie są tekstem natchnionym, tylko wy inaczej rozumiecie znaczenie natchnienia. Tak? No, z pewnością autor tekstu literackiego pisał pod natchnieniem, bo no, pisanie bez natchnienia powoduje, że napisany tekst jest kiepskiej jakości. Natomiast nie znaczy, że do napisania tego tekstu przyłożyłeś jakiekolwiek siły nadprzyrodzone, tak?
Czy jako wierzący zastanawialiście się, skąd wiecie, że Ewangelie są natchnione? Rozumiem, że dotyczy to etapu, na przykład w moim życiu, w którym to etapie ja byłem osobą wierzącą. Czy zastanawiałem się, no właśnie nie, no właśnie specjalnie się nad tym nie zastanawiałem, bo też i Kościół, właściwie, no mówimy tu o Kościele katolickim, bo to jest to dominujące jakby wyznanie w naszym kraju. Kościół katolicki też specjalnie jakby nie epatuje, nie chwali się tym procesem, który zachodził przez setki lat, przez wieki i doprowadził do wytworzenia kanonu Pisma Świętego. Kościół katolicki też specjalnie nie chwali się tym, jak wyglądają oryginały Ewangelii. Nie chwali się również takim porównawczym podejściem do Ewangelii, to znaczy jak poszczególne Ewangelie różnią się między sobą, jak poszczególne rzeczy, na przykład kwestia narodzenia Chrystusa, jak jest opisana w poszczególnych Ewangeliach, a różnice są ogromne. Zresztą ludzi, którzy, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi sprawami, to polecam czytanie Ewangelii takie poziome. To znaczy, bierzemy sobie jakąś rzecz z Ewangelii i czytamy, jak ona wygląda w Mateuszu, jak wygląda w Łukaszu, jak wygląda w Janie i jak wygląda w Marku. Ewangelia według świętego Marka to jest Ewangelia najstarsza. I ona bardzo odbiega od tamtych Ewangelii, więc polecam takie czytanie. Na przykład opis zmartwychwstania, kto przyszedł do grobu, ile tamtych niewiast było, i tak dalej, i tak dalej. Porównać sobie to. Łukasz Wybrańczyk, znowu się na niego tym razem ja powołam. Łukasz Wybrańczyk z kanału Śmiem Wątpić opublikował kiedyś. Wydaje mi się, że było to około roku temu, bardzo dobry materiał, w którym przybliża to, jak wygląda praca ze starożytnymi tekstami w ogóle. Jak wygląda tak zwana krytyczna analiza tekstu. Jak wyglądało tworzenie tekstów w starożytności, jakim regułom podlegało wówczas piśmiennictwo, że na przykład między wyrazami nie było spacji. To są rzeczy, powiedzmy, znane specjalistom, ale warto się z tym zapoznać, żeby zobaczyć, jak gigantyczną pracę trzeba wykonać, żeby dokonać tłumaczeń tekstu starożytnego i jak niepewne z samego założenia, z samej specyfiki tego procesu, jak niepewne są to czynności, do jak niepewnych skutków mogą prowadzić. Jak wygląda coś takiego jak Biblia naukowa, czyli Biblia, która zawiera źródła, skąd dany cytat, skąd dany fragment pochodzi, ile jest referencji, ile jest źródeł, ile osób, które tłumaczyło ten tekst, wspomina o nim w taki czy w inny sposób, jak poszczególne tłumaczenia różnią się między sobą. To jest ogromne zagadnienie, ogromna, bardzo szeroka dziedzina wiedzy. I Łukasz w tym odcinku bardzo dobrze to. Ja nie pamiętam, jak ten odcinek się nazywa. Być może to jest Kto
Jakoś tak.
sfałszował Biblię, Szatan czy Dawid Mysior, coś takiego chyba.
No, coś takiego,
Coś
dokładnie.
takiego to jest. Tam jest chyba odniesienie do też takiego znanego YouTubera, Dawida Mysiora. I Łukasz właśnie tam pokazuje krok po kroku, jak wyglądało kopiowanie tekstów, przepisywanie tekstów. Tłumaczy to wszystko, że tak powiem, no może nie dla opornych, ale tłumaczy to w każdym bądź razie bardzo tak, no, dogłębnie. Powiedzmy. I z tego odcinka można sobie właśnie mniej więcej wykoncypować, jak miękka, jak chybotliwa jest ta warstwa tekstów biblijnych, którą mamy na przykład w Biblii Tysiąclecia. Że to jest tak naprawdę jeden z wielu możliwych aspektów tłumaczenia tych tekstów. Poza tym, to, że my mamy dzisiaj Ewangelię taką czy inną, w jakimś tam jednolitym tekście, pomijając, czy on jest po polsku, czy jest po angielsku, czy jest w jakimś innym tekście, czy jest po łacinie na przykład, to należy też mieć świadomość, że nie ma takiego jednego źródła napisanego na przykład po aramejsku, czy po hebrajsku, czy w jakimś innym języku, który można sobie tak po prostu wziąć, przetłumaczyć na polski i to jest ta Ewangelia. Nie. Te pierwotne Ewangelie, niektóre, to są fragmenty papirusa, które mają łączną powierzchnię, powiedzmy, kartki od zeszytu.
Oj, to by
Tam
był
są. Tak,
przeogromny,
i
ten,
to
dużo,
są.
dużo mniejsze. Potrafią być 2 na 3
Potrafią być
centymetry.
wielkości karty kredytowej na przykład, prawda? Ale mówię sumarycznie. Mamy późniejsze teksty, tłumaczenia, które powołują się na te nieistniejące już teksty, które są greckie. Później teksty łacińskie jakieś, prawda? I to wszystko, to co mamy dzisiaj w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, który się składa z Ewangelii, listów, dziejów apostolskich i Apokalipsy, która jest najmłodszą częścią Nowego Testamentu, to to wszystko pochodzi z wielu źródeł. To jest kompilacja z wielu źródeł, które pochodzą z różnych czasów. Na przykład tak samo jeżeli chodzi o listy świętego Pawła. I tutaj też krytyczna analiza tekstu pokazuje, że osoba, którą nazywamy świętym Pawłem, której przypisujemy autorstwo, to prawdopodobnie też nie była jedna osoba, ponieważ te teksty się różnią za bardzo stylem. Ale tak jak mówię, to jest bardzo ciekawy obszar zagadnień i polecam naprawdę ten odcinek Łukasza Wybrańczyka, który przybliża, tworzy, pokazuje taki zarys, jaką naprawdę gigantyczną robotę trzeba odwalić, żeby jakikolwiek pożytek mieć z tekstów starożytnych.
Tak, a ja tu dodam jeszcze lepsze źródło, znaczy, czy lepsze, bo człowiek się tym zajmuje zawodowo, czyli historyka Sławomira Poloczka, który z Piotrem, nigdy nie pamiętam nazwiska tego drugiego współprowadzącego, w każdym razie Piotr ma na imię, drugi z prowadzących, to się nazywa podcast historyków i oni tym się zajmują, że właśnie omawiają, że tu znaleziono coś takiego w takim miejscu, na takich wykopaliskach, odtworzono z tego to i to, ten tekst jest niejednoznaczny, ale odwołuje się do niego ktoś inny i tak dalej, no wszystkie te powiązania tłumaczą. Na przykład potrafi być coś takiego, że mamy ten fragment papirusu, gdzie jest jakiś tam cytat urwany, ale znajdujemy grobowiec, gdzie jako tam talizman była ta sentencja wypisana na nagrobku, na przykład, i dopasowujemy. No, są czasami tak ciekawe porównania, ale zapewnienie, że to jeden do jeden odpowiada tekstowi oryginalnemu, no to jest wróżenie z fusów. Ale wracając do pytania, które było zadane, bo ty się odniosłeś, jak ty to uważałeś w dzieciństwie, kiedy byłeś jeszcze osobą wierzącą, no to ja w dzieciństwie jako osoba wierząca nie uważałem tych tekstów za natchnione, jeżeli chodzi o Ewangelię, tylko uważałem te teksty za historyczne, że tak po prostu było, że to sprawozdaje fakty. Na tej bazie było moje wierzenie wtedy.
Znaczy, wydaje mi się, że w moim przypadku też tak było, to znaczy ponieważ nasze zetknięcie się z religią, z wiarą, w ogóle z doktryną religii wiąże się ze wzrastaniem w okresie dzieciństwa i tak dalej, gdzie, że tak powiem, no, taki młody człowiek, czy bardzo młody, niedojrzały człowiek, no po prostu przyjmuje wiele rzeczy bezkrytycznie. I tutaj po prostu, no ja myślałem właśnie dokładnie tak jak ty, że to jest zapis jakichś faktów, że to jest relacja przez kogoś napisana. Nie zastanawiałem się wówczas nad tym, czy to było tłumaczone, ile razy, z jakiego języka na jaki, jak wyglądał w ogóle szereg, kaskada tych tłumaczeń. Tak samo na przykład, nie zastanawiałem się nad tym, kto relacjonował opis modlitwy Chrystusa w Ogrójcu, prawda? No bo podobno apostołowie spali, no więc kto był świadkiem tego, co Chrystus wtedy mówił?
Tak. To Łukasz Wybrańczyk też w którymś swoim odcinku tłumaczył, że po prostu Mateusz, apostoł, miał umiejętności ninja, pisał przez sen lewą nogą i tak zanotował.
No tak.
I tam u Piłata się za filarem krył i rozmowę Jezusa z Piłatem też tak zapisał.
Też tak zapisywał. No, to dużo tłumaczy, prawda? Więc no skąd apostołowie też powzięli na przykład wiedzę na temat tego, jak wyglądała kwestia tego spisu, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. No, dane historyczne też tego nie potwierdzają. No ale tak jak mówię, no, jako dziecko, które na przykład przygotowuje się do pierwszej komunii na przykład, no to człowiek nie poddawał tego jakby w wątpliwość, nie zakładał w ogóle, że w tym może być jakiś kręt. O. To na zasadzie apriorycznej przyjmowane było przeze mnie jako no taka prawda, taka jak mama mówi, że nie wiem, że jest dzień, to świeci słońce, jest wieczór, to jest ciemno. Pytanie kolejne. Czy stanie się ateistą w wyniku życiowych przeżyć, na przykład choroba lub wypadek, jest jakby gorszą drogą do ateizmu, do którego ktoś doszedł na drodze intelektualnej, na przykład studiowanie Biblii? Jak myślisz, Adrian?
Znaczy, ja myślę, że nie rozróżniałbym tutaj gorszej czy lepszej drogi, no bo tak samo mógłbym zapytać, jeżeli ktoś jest po stronie teistycznej, uważa to za prawdę i tak dalej, to czy to, jeżeli, nie wiem, nawrócił się z powodu śmierci osoby bliskiej i to jest gorszy sposób nawrócenia, jego religia jest niewartościowa, czy coś tego typu. Poza tym nie uważam, że akurat jakiś właśnie wypadek czy coś tego typu jest tą w ogóle drogą, tylko jest co najwyżej impulsem do tego, żeby zacząć się zastanawiać nad tym tematem, tak? Że zwątpił, przestał wierzyć, no bo uważał, że tam Bóg nad nim czuwa, a tu wypadek, tak, nie czuwa, nie ma żadnego Boga, no to dało mu to jakiś tam intelektualny impuls, ty, ale może tego Boga faktycznie nie ma. I też ciężko uogólniać. No. Trzeba było znać konkretny przypadek, ale myślę, że to, w jaki sposób ktoś się czegoś nauczy, bo tak bym to traktował, że to jest pewnego rodzaju nauka, no nijak nie świadczy, że jakaś nauka jest lepsza, a inna gorsza. No co najwyżej jakaś nauka nastąpiła szybciej i z lepszych pobudek, coś tego typu, ale ostatecznie chyba najważniejszy jest wniosek końcowy.
Ja też bym tego w ten sposób nie rozróżniał. Wydaje mi się, że odchodzenie od wiary, tak jak powiedziałeś, Adrian, to jest pewnego rodzaju proces i to jest proces długi dosyć, skomplikowany. Szczególnie dla osoby, która powiedzmy była jakoś tam, no nazwijmy to głęboko wierząca, robocze określenie, cokolwiek by pod tym nie kryło się, mniej więcej o co chodzi wiadomo, to tych u takiej osoby, tych nawarstwień, tych różnych kodów kulturowych, bo religia jest silnie związana, sprzężona z kulturą, jest bardzo dużo i odchodzenie od tego to jest długotrwały proces. Na pewno to wiąże się z jakimś wątpieniem, na pewno się wiąże ze stawianiem pytań, z jakimś poszukiwaniem. Bardzo fajnie, jeżeli to jest takie pogłębione, to znaczy nie na zasadzie takiej, że ktoś się stał ateistą, bo to jest teraz modne, bo ktoś tam w telewizji powiedział. To jest takie... Znaczy, nie chciałbym oceniać, bo to też nie moja rola jakby, ale na pewno to jest długotrwały proces, na pewno to jest proces wymagający w sensie takim intelektualnym, jeżeli ktoś chce go przeprowadzić w taki sposób rzetelny. Wymaga jakiejś takiej też wewnętrznej, skierowanej w stosunku do siebie uczciwości intelektualnej, że nie zadowalam się prostymi wyjaśnieniami, takimi no w skrócie gimbazowymi na przykład, prawda? Tylko staram się, jeżeli dojdę do jakiegoś wniosku, który się sprowadza do tego, że Boga nie ma, czy że ja w Niego nie wierzę, czy że nie mam podstaw, żeby wierzyć, to spróbować to twierdzenie obalić. Znaczy, tak działa nauka w ogóle. Co do zasady, tak działa, tak powinna działać. Powinna mieć strategię tak zwaną falsyfikatywną, a nie konfirmatywną. Czyli my nie staramy się potwierdzać tezy naukowej, tylko staramy się ją obalić w najbardziej skuteczny sposób, jak to tylko możliwy. I jeżeli się nam to nie uda, no to prawdopodobnie jest to prawda wtedy. Dla mnie takim powiedzmy, znaczy jednym z takich, jedną z takich myśli, która spowodowała, że się zacząłem nad tym zastanawiać, to jest to, że tego Boga w świecie nie widać, że co więcej, mało, że nie widać, to jeżeli chcemy tego Boga włączyć, żeby on jakoś w tym świecie jednak był, to mamy większy problem, żeby dopasować to, co widzimy, to, jak działa rzeczywistość, żeby dopasować fakty, co do których wiemy, że są faktami, z tym, że Bóg istnieje. I to był dla mnie taki duży big deal, że łatwiej jest wytłumaczyć funkcjonowanie świata, w którym nie ma Boga, przynajmniej tego Boga chrześcijańskiego, takiego, jakim pokazuje go Biblia, niż próbować pogodzić fakty obserwacyjne co do świata, co do jego natury, co do jego funkcjonowania, z tym, co mówi Biblia na temat Boga. No bo oczywiście możemy przyjąć istnienie jakiegoś panteistycznego Boga, który po prostu na przykład jest całym wszechświatem, prawda? No i w tym momencie problemu nie ma jakby. Natomiast już te opisy, powiedzmy, stworzenia, jakiejś ingerencji boskich, no tego po prostu specjalnie nie widać. Trzeba się bardzo dużo nagłowić, narobić różnych jakichś akrobacji intelektualnych, żeby pogodzić fakty obserwowane, fakty obserwacyjne z postulatami na temat istnienia Boga Biblii, Boga Bogów.
Tak, fakty obserwacyjne to jedno, a weź jeszcze pogódź problem zła, tak zwany, to się dopiero zaczynają schody, nie? Że Bóg ma być dobry, a mamy zło na świecie i mamy zgrzyt, nie?
No, ale tutaj to jest tak zwana teodycea, czyli ten problem tak, zła, tak, tak.
Ale nie chcę rozwijać tego teraz, mieliśmy o tym nie jeden odcinek już. Chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, że ateista, który tam działa pod wpływem mody, nie wiem, w telewizji widzi, że jest dużo ateistów, to on też tak chce, to ja bym widział, że to jest powszechne zjawisko, tylko że niekoniecznie polega ono na modzie, tylko polega na tym, co ja sobie po latach uświadomiłem, że ja, będąc w organizacjach religijnych, będąc w oazie, będąc w Ruch Akademicki Pod Prąd, tak to się nazywało, takie warszawskie akademickie stowarzyszenie ludzi religijnych, to ja nie byłem katolikiem gorliwym, tylko byłem katolikiem zaangażowanym. I to, do czego ja doszedłem, stając się ateistą, to nie była utrata wiary, tylko było uświadomienie sobie, że ja tej wiary nigdy nie miałem, że zostałem tak wychowany, uważałem to za oczywiste, bo się nad tym nigdy nie zastanawiałem. Więc ten ateista, który widzi to w telewizji, nie tyle ulega modzie, co uświadamia sobie, że w ogóle tak można. Że widział wokół siebie ciągle, że normą jest bycie katolikiem, a tu nagle widzi, że o, zobacz, mamy inne wzory osobowe, więc o, ten wzór mi się podoba, ja się z nim zgadzam. Co niekoniecznie znaczy, że ma złe pobudki, tak? Tylko że nie wiedział, że można w ogóle takie mieć.
No tak, oczywiście. No to jest takie otwarcie oczu, że tak jak powiedziałeś, że w ogóle tak można, bo to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, Adrian, co ty powiedziałeś, bo ja na przykład też sobie z czasów swojej jakiejś tam, nie wiem, młodości, dzieciństwa przypominam taką postawę, powiedzmy, jak można nie wierzyć w Boga. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak można nie wierzyć w Boga? Przecież to się nie da. Faktycznie. To zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, że człowiek odkrywa, że można. Że tak się da.
Dokładnie. No potrzebuje tego przykładu. Tak? Przykład ludzi religijnych ma wszędzie dookoła. A ten przykład ateisty dopiero spostrzega gdzieś w tej telewizji, tak? I z tej telewizji się inspiruje i z tej telewizji zostaje ateistą. Niekoniecznie poszukując odpowiedzi w Biblii czy gdziekolwiek.
Proszę, mamy kolejne pytanie, stwierdzenie. Moi znajomi twierdzą, że moim obowiązkiem jako ateistki jest udowodnić, że nie ma żadnego Boga. No nie. To jest błędne założenie, ponieważ nie dowodzi się nieistnienia. Dowodzi się istnienia. Jeżeli ktoś twierdzi coś, no powiedzmy ktoś twierdzi, że istnieje Bóg, to jest stwierdzenie o charakterze takim pozytywnym, czyli coś jest, no to na tej osobie spoczywa tak zwany ciężar dowodu, żeby wykazać, że ma rację, że to, co mówi, polega na prawdzie. Zawsze w sytuacji, kiedy ktoś chce wam powiedzieć, że musicie coś udowodnić, zastanówcie się, po której stronie leży ciężar dowodu. Bo to, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, to nie jest taka prosta alternatywa, ponieważ ludzie wierzą w około 5 tysięcy bogów na świecie różnych. No i nie sposób jest, żeby zachować jakąś taką, nie wiem, intelektualną uczciwość, zweryfikować wszystkich tych wierzeń. A poza tym tych wierzeń jest jeszcze więcej, no bo na przykład chrześcijan jest 20 ileś tysięcy denominacji różnych, które się tam różnią czymś. No i teraz, która dysponuje tą prawdą? Wszystkie twierdzą, że to my, Kościół katolicki twierdzi, że jest tą jedyną prawdziwą wersją chrześcijaństwa, że oni posiadają te prawdę.
Żeby było śmiesznie, mamy 3 kościoły katolickie.
A mamy 3 kościoły katolickie, tak. No i że tak powiem, no to by życia nie starczyło, żeby zbadać te wszystkie możliwości, prawda? Więc no, ja uważam, że taka elementarna uczciwość to pokazuje, że jeżeli ktoś idzie do nas z jakąś ofertą, chce nam jakąś ofertę przekazać, przedstawić, prawda? No to jakby w obszarze jego odpowiedzialności leży to, żeby nas przekonać, a nie, że my będziemy teraz szukać po całym świecie, która religia ewentualnie ma w sobie to ziarno prawdy. To jest niewykonalne dla żadnego człowieka. No poza tym sam ten proces, samo to zagadnienie w sobie już moim zdaniem powinno rodzić jakieś wątpliwości. No bo jeżeli Bogu zależy na tym, żeby ludzie w Niego wierzyli, jeżeli Bogu zależy na tym, żeby ludzie poznali prawdę, jak cokolwiek by to nie oznaczało, no to będąc Bogiem, to dysponuje on możliwościami bez problemu, żeby tym ludziom tę prawdę przekazać w sposób taki, że będzie to bardziej wiarygodne niż fakt dziennikarski na temat na przykład meczu, prawda? No bo jaki to jest problem dla Boga, prawda? Z drugiej strony oczywiście religia mówi, znaczy chrześcijaństwo mówi, katolicyzm mówi, że to jest kwestia wiary. No to jeżeli jest to kwestia wiary, no wiara jest łaską, no to też no może ktoś tej łaski po prostu nie ma, tak jak my na przykład jej nie mamy.
No dokładnie. A też ja bym tutaj, dostając takie pytanie, odwrócił je na przykład w ten sposób, że dobra, skoro ja mam udowadniać, że Boga nie ma, tak? To udziel mi kredytu pod zastaw mojego Porsche, a jeżeli nie chcesz mi dać tej kasy, to udowodnij, że nie mam Porsche. Tak? Logiczne?
Tak. No, tutaj jeszcze nasza Wicka napisała, że powiedziałem, że nie wierzę w żadnych bogów, żadnych dowodów na to, że istnieje jakiś Bóg. Wtedy moi rozmówcy stwierdzili, że to nie ateizm. Ateizm jest brakiem przekonania co do istnienia Boga. Ateizm to nie jest, bo to też należy wytłumaczyć. Impaktor bardzo często to stara się tłumaczyć. Ja to mniej więcej spróbuję tak sparafrazować, że w ateizmie chodzi o to, że jest to brak przekonania co do istnienia Boga. To nie jest żadna postawa ideologiczna, to nie jest postawa polityczna, to nie jest jakiś program polityczny też. Oczywiście, że w zakresie jakimś tam już społecznym czy politycznym mogą być postawy takie jak sekularyzm, antyklerykalizm, domaganie się rozdziału kościoła od państwa i tak dalej, ale to wcale nie musi się wiązać z ateizmem. Istnieją ludzie, którzy jak najbardziej są wierzący, a postulują rozdział kościoła od państwa, ponieważ uważają, że zespolenie kościoła z państwem w jakiejkolwiek by formie się nie przejawiało, jest szkodliwe przede wszystkim dla samej religii, dla samej struktury wiary. Więc to jedno z drugim jakby, to, to nie jest wynikanie, a już na pewno nie relacja jakaś równorzędności. Tak, ateizm to jest po prostu brak przekonania co do istnienia Boga, bogów.
Tak, no tu generalnie warto by było odwołać się do języka greckiego i podać inny przykład czegoś, co ma ten przyrostek a. I ja bym tutaj podał przykład, jako przykład asymetrię. Że w przypadku, kiedy mamy symetrię, no to mamy tam jakąś linię, po jednej i po drugiej stronie jest to samo. Kiedy mamy asymetrię, to mamy brak tej symetrii. Więc jeżeli mamy ateizm, no to skoro teizm to jest wiara w bogów i tam przekonania religijne, no to ateizm to jest brak tego czegoś, brak teizmu, a nie jakieś pozytywne twierdzenie. Na przykład jeżeli mówimy, że dana figura jest asymetryczna, nie mówimy nic na temat tego, jak jedna strona odnosi się do drugiej, tylko tyle, że nie jest ona asymetryczna, tak?
No tak.
Ta figura nie posiada tej cechy, ale nie podajemy żadnej cechy tej figury. Tylko mówimy, której cechy ona nie ma. Tak, moje przekonania nie zawierają teizmu, więc jestem ateistą. Tyle.
Natomiast jest jeszcze coś takiego jak agnostycyzm, który jest postawą z kolei, która zasadza się na tym, że być może Bóg jest, być może go nie ma. Znaczy agnostycyzm może być...
Generalnie tu też warto odwołać się do Greki. Tak. Agnostycyzm pochodzi od greckiego słowa agnostus, co się tłumaczy jako niepoznawalny.
Niepoznawalny.
Więc de facto agnostyk twierdzi, że tego się nie da wiedzieć.
Tego się nie
I
da
wiedzieć. Może wierzyć, może w to nie wierzyć, może być ateistą, może być teistą i pozostać agnostykiem, twierdząc, że nie da się udowodnić istnienia Boga, tak? Że nie da się tego wiedzieć po prostu.
Jest to niepoznawalne. Niepoznawalne,
dokładnie.
Jest to niepoznawalne, to żebyśmy nie wiem co robili, to nie mamy jak tego poznać. Również w pewnym sensie podobnym podejściem, ale podobnym tylko, nie tożsamym, jest sceptycyzm. Który z kolei, na przykład no, jeżeli mówimy o sceptycyzmie takim nowożytnym, no to oczywiście o Davidzie Hume'ie,
no tak, który, tego nazwiska się nie da nie wspomnieć.
Nie, no nie da się, który twierdzi, że niczego nie można być pewnym ponad wszelką wątpliwość, bo zawsze znajdzie się argument, którym będzie można dowodzić coś przeciwnego. Tu widzę też, przeleciał. O! Adrian 123ZC. Jest jeszcze non-teizm, czyli całe spektrum innych wierzeń, które nie zawierają Boga, na przykład janisyzm, buddyzm, spirytualizm.
Nie wiem, ja osobiście nie spotkałem się z tym określeniem.
Ja też nie.
Bardziej po prostu to jest nurt filozoficzny i tyle.
Buddyzm, niektórzy w ogóle buddyzmu nie traktują jako religii, tylko jako pewien system taki filozoficzno-etyczny, buddyzm, natomiast nie jako taką religię sensu stricte. Natomiast czy to można rozdzielić w taki sposób? Nie wiem, no... Twierdzenie, no to znaczy moim zdaniem to się sprowadza do tego, że to jest przekonanie, że może istnieć coś poza światem materialnym, znaczy poza tym, co my nazywamy światem materialnym, czyli tym, który my możemy poznawać w sposób taki fizykalny, prawda? Ale ja na przykład wychodzę tutaj z takiego założenia, że jest w ogóle na świecie bardzo dużo różnych rzeczy, których nie wiemy, które są niewyjaśnione. Kiedyś takich rzeczy podejrzewam, że było więcej. Dzisiaj jest zapewne mniej. Być może się kiedyś uda wyjaśnić wszystkie, a być może nigdy się nie uda wyjaśnić wszystkich. No i po prostu tak świat jest skonstruowany. No. Pytanie jest, na ile takie postawy decydują o tym, jak wiedziemy swoje życie, no bo to jest jeszcze kwestia bardzo istotna, bo niestety jest tak, że postawy te teistyczne związane z religiami, one najczęściej z jednej strony odnoszą się do rzeczy, które są niepoznawalne, nieweryfikowalne, w żaden sposób właściwie no, niemożliwe do sprawdzenia, zweryfikowania, przetestowania w sensie takim baconowskim, empirycznym, a z drugiej strony na nich się opiera sposób tego, w jaki dana osoba, dana jednostka żyje, czy ma żyć. A razem z nią jej rodzina, jej grupa społeczna, społeczeństwo, naród, czy jakbyśmy tam tego nie nazywali. I tu jest problem pewien z religią, moim zdaniem. Dlaczego uważam, że religia jest systemem raczej szkodliwym? Ponieważ bazując na pewnych no, nieweryfikowalnych twierdzeniach, żąda czy oczekuje od swoich wyznawców, żeby tym nieweryfikowalnym, niesprawdzalnym twierdzeniom podporządkowali swoje życie i to w każdym aspekcie. I to jest rzecz moim zdaniem taka no niefajna, mówiąc kolokwialnie.
No tutaj w międzyczasie sobie pozwoliłem wygooglować i poszukać, jak jest określane to określenie non-teizm i znalazłem coś takiego jak religie non-teistyczne jako definicję. I z tego, co tą definicję rozumiem, to jest to doktryna, która nie neguje istnienia Boga, natomiast nie przewiduje żadnego kultu afirmatywnego. Czyli w tym momencie nie oddajemy żadnemu bóstwu czci, ale nie uznajemy, że nie ma bóstwa. Coś takiego. Tak ja to rozumiem.
No tak, bo też trzeba powiedzieć, że ludzie często też właśnie ateizm traktują jako... Przynajmniej w Polsce tak to ja widzę, tak to postrzegam, że ludzie traktują ateizm jako, że stawiają znak równości między jakimś antychrześcijaństwem, antyklerykalizmem, antykatolicyzmem, że ateizm jest od razu łączony w jakiś sposób z poglądami lewicowymi na przykład. Prawda? Tymczasem przykładowo, no to może nie są współczesne dzieje, ale dwudziestowieczne. Znany wszystkim Roman Dmowski, który uchodzi za jeden z filarów jakiejś tam myśli, powiedzmy, narodowej Polsce, endecji, przynajmniej przez większość swojego życia był osobą niewierzącą. Nie wiem, czy był ateistą, czy był agnostykiem, czy jakby tam tego nie nazywać, ale był osobą niewierzącą, to znaczy z kościołem katolickim, czy z uniwersum takim chrześcijańskim było mu raczej nie po drodze. Jednocześnie to ta osoba wymyśliła, stworzyła określenie Polak-katolik i stworzyła je całkowicie instrumentalnie. W celu takim, że po zaborach Polska była podzielona między trzy państwa, zabory trwały ponad 120 lat, doszło do poważnych zmian kulturowych. Polska nigdy też nie była krajem jednolitym etnicznie, to są mity współczesnej prawicy o jednolitości, o jednorodności etnicznej Polski. To są mity i bzdury. Ale po zaborach te pęknięcia jakby były dużo głębsze. No i Dmowski, chcąc jakby scalić te trzy kawałki do kupy, wymyślił sobie taką metodę, że pod tym wspólnym mianownikiem katolicyzmu odbuduje się w jakimś stopniu tożsamość narodową. Czy mu się to udało, czy nie, to jest kwestia otwarta. Natomiast jak najbardziej myśl prawicowa też może być wcale nie przywiązana do kwestii religijnych. Więc również to podejście takie, że ateizm to zawsze, a to będą na lewicę głosować, a to będzie jakaś tam aborcja, a to będą jakieś tam LGBT i tak dalej. Nie. To jedno z drugim wcale powiązania mieć nie musi. To warto powiedzieć. In my humble opinion, agnostycyzm to rodzaj ateizmu.
No chyba określiliśmy, że to odnosi się do wiedzy, a nie do wierzeń, więc to jest trochę z innej kategorii. I tak swoją drogą samo pojęcie agnostycyzmu to jest pojęcie z tak zwanej filozofii chrześcijańskiej, więc no, z teizmu się wywodzi.
Tak.
Że wierzysz w Boga, ale nie jesteś w stanie udowodnić jego istnienia, no bo filozofia chrześcijańska chciała udowodnić jego istnienie, więc wymyślili agnostycyzm, czyli sytuację, w której to jest niepoznawalne, tego się nie da udowodnić, dlatego trzeba wierzyć. Więc to nie jest rodzaj ateizmu, wręcz jest to rodzaj teizmu w pewnym sensie.
Ale zobaczmy, zwróćmy uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz na przykład. Jeżeli mówimy właśnie o agnostycyzmie, o niemożliwości, o niemożliwości poznawczej w ogóle, o tym braku tego potencjału poznawczego, to pragnę zauważyć, że takim ideałem chrześcijańskim, takiej postawy chrześcijańskiej, to jest właśnie wiara bez dowodów. Znaczy, w ogóle wiara to jest coś, co zachodzi, co istnieje bez dowodów. W momencie, jeżeli mamy dowody, to wiara zamienia się w wiedzę. Ona przestaje istnieć. Wiara istnieje tylko wtedy, jeżeli dowodów nie mamy. Czyli wiara jest czymś, co jest zbudowane na jakimś fundamencie zaufania i ona nie tyle, że nie potrzebuje dowodów. Dowody są dla wiary wręcz szkodliwe, bo powodują jej anihilację. Ona znika i zamienia się w wiedzę. Na przykład my nie musimy wierzyć w to, że Ziemia ma kształt zbliżony do kuli, bo możemy to sprawdzić. Możemy przeprowadzić dużą liczbę eksperymentów, które wykażą taki stan rzeczy. Czyli nie musimy tego przyjmować na wiarę, możemy przeprowadzić eksperyment, sprawdzić to, zweryfikować te kwestie i w tym momencie wiara jest do niczego niepotrzebna. Czyli parafrazując jakby, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, jak mówi Ewangelia, prawda?
Dokładnie.
Więc tutaj jakby też ten nurt teistyczny wręcz nie to, że nie wymaga dowodów, on nawet mówi, że dowody wręcz byłyby szkodliwe, bo one kasują zasługę tego, że ktoś wierzy nie ze względu na coś, tylko wierzy wręcz pomimo czegoś. Ta zasługa w sensie religijnym jest wtedy większa.
Też warto uzupełnić ten cytat, który podałeś, o to, co się działo przed wypowiedzeniem tych słów, bo co jest ciekawe w tym niewiernym Tomaszu, tak? No bo o tym w fragmencie mówimy, Tomasz ostatecznie zachęcony do tego, włóż tam rękę do mojej rany i tak dalej, tego nie zrobił. Uwierzył tylko na zasadzie sprawdź i on już uwierzył, ale sprawdzenia nie dokonał.
No, ale Chrystus mówi, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No, ale niemniej jednak święty Tomasz Didymus, żeby nie mylić go z Akwinatą, jednak no, buńczucznie bardzo stwierdza, że on musi tu włożyć palec do tego, a rękę do boku, prawda? Że wtedy uwierzy. Jakie było podłoże takiego stosunku Tomasza do tej sprawy, no to jest kwestia otwarta.
No, ale czy taka postać w ogóle istniała, też jest
kwestia otwarta. To też jest oczywiście kwestia otwarta. Tak,
wielu historyków tutaj, na przykład przywołany Sławomir Poloczek, będzie twierdził, że no, to jest figura retoryczna, odpowiadająca na pewne wątpliwości chrześcijan, w obliczu których te 50 lat później po tych wydarzeniach powstawał ten tekst. I celowo zawarli tam coś takiego, żeby przekonywać tych, którzy no już nie mają jak zobaczyć, no bo to jest 50 lat temu było. Tak,
tak, no bo
mniej więcej w latach 30. był ten Jezus, 70-80 lata to są Ewangelie.
Tak.
Czy nawet Janowa?
Nawet później chyba. Janowa to jest późniejsza, bo to jest najmłodsza Ewangelia i
Marek ona... to jest tam 70 ty któryś, a Jan to jest chyba 100 któryś właśnie rok naszej ery.
Czyli już w zasadzie drugi.
Krzyżowanie jest 33 rok, coś takiego.
Także no to są takie właśnie takie ciekawe.
Przy czym też warto dodać, że kwestia tego, że publiczna działalność Jezusa była mniej więcej w roku 30, to też jest na podstawie tekstu Ewangelii, który stwierdza, że kiedy Jezus miał 30 lat, to zaczął działać i mamy tam opisane o tych sytuacjach przy narodzeniu, nie, no i tam dopasowano daty, ale to też jest data nieznana, zwłaszcza, że jeżeli brać pod uwagę szeroki kontekst, no to jeżeli bierzemy Ewangelię tam, gdzie była kwestia tego Betlejem, Heroda i wybijania niemowląt, to jest IV wiek przed naszą erą, a jeżeli bierzemy pod uwagę tą drugą wersję, tam wielkorządcą Syrii był Kwilin, czy coś takiego, no to on działał w 7 roku naszej ery, nie? Czyli mamy 11 lat rozstrzału. Co mniej więcej środek wypada w roku pierwszym i mniej więcej w roku 30 jest 30 lat od środka tego rozstrzału, co nic nam nie mówi o konkretnej dacie.
No nic tam nie mówi o konkretnej dacie. Co więcej, no tutaj jeszcze tak, skoro już wspomnieliśmy ten spis i Kwiryniusza, no to jest jeszcze taki problem, że w tamtym czasie nie było żadnego spisu. To jest jedna rzecz.
No tak, wielkorządców Syrii Kwiriniusz, ale spisu nie było, tak.
Ale spisu nie było. Natomiast jest jeszcze jedna...
Spis był bodajże... W 20-30 był spis, ale później i zupełnie inny był wielkorządca. Nie?
Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa sprawa z tym spisem, bo w ogóle po co się robiło spisy? Znaczy generalnie w Cesarstwie Rzymskim istniały właściwie dwa powody, dla których władza taki spis przeprowadzała. Pierwszym były oczywiście podatki, jak zawsze, a drugim był pobór do wojska. No i sensem takiego spisu, jak każdego spisu, jest poznanie pewnego status quo na temat państwa i jego ludności, czyli tego, gdzie kto mieszka. I jest kompletnie bez sensu, i takie spisy się nie odbywały, żeby ktoś miał podróżować do miejsca swojego urodzenia, żeby się tam zapisać. Ludzie mimo wszystko w owych czasach podróżowali i gdyby taki spis miał, znaczy jaki byłby sens w ogóle tego, żeby ktoś, kto załóżmy mieszka w danym momencie w Egipcie czy w Syrii, miał jechać do Judei, żeby się tam zapisać. To była gigantyczna wędrówka ludów, w ogóle niepotrzebne i poza tym w jakim celu państwo by miało takie informacje pozyskiwać. No jest bez sensu kompletnie. Więc tak to wygląda. Więc z tym spisem, ten spis wydaje się takim po prostu środkiem literackim, mającym na celu to, żeby wymusić tę podróż świętej rodziny, prawda? Żeby stać się osią tej fabuły dotyczącej narodzenia.
Mhm. No generalnie chodziło tylko o to, żeby jakoś wytłumaczyć, dlaczego Jezus z Nazaretu urodził się w Betlejem.
Tak.
I to tyle w sumie. Żadnej innej funkcji ten tekst nie ma.
Ale tak jak właśnie
żadnego sensu historycznego.
Idea spisu, w którym ktoś podróżuje gdzieś, żeby u nas co 10 lat, mniej więcej średnio co 10 lat chyba się przeprowadza tak zwany spis powszechny w Polsce. No i właśnie w tym spisie powszechnym chodzi o to, żeby się dowiedzieć, gdzie ludzie faktycznie mieszkają, gdzie ludzie jak wygląda struktura społeczna faktyczna, a nie ta, która była kiedyś, bo ktoś się gdzieś urodził. To państwa nie interesuje. Państwa interesuje status quo. Statystyka w ogóle to jest nauka Państwo po to się zajmuje statystyką, po to prowadzi roczniki statystyczne, po to ma instytucję taką jak Główny Urząd Statystyczny, żeby znać informacje o swoim stanie. Po to jest statystyka. A nie znać informacje, skąd kto pochodzi.
Tak, a w czasach w ogóle starożytnych, tak, no bo Biblia to jeszcze nie jest średniowiecze, to jest jeszcze starożytność.
To jest starożytność.
Spisy odbywały się tylko w jednym celu, w celu podatkowym. Więc to, o co chodziło, no to ile w danej wiosce jest dymów, tak to się określało w tamtych czasach, czyli ile mamy rodzin płacących jakiś tam podatek, jakąś tam dziesięcinę, nie wiem, jakie wtedy były podatki konkretnie, Więc jeżeli wiemy, że mamy w takiej wiosce tyle osób, nas nawet w sumie nie bardzo interesuje, skąd oni pochodzą, kim oni są w ogóle, jakie są narodowości, cokolwiek, tylko interesuje nas, ile ich jest, więc wiemy, aha, czyli tyle osób nam płaci podatki, więc możemy, nie wiem, zrobić jakąś kampanię wojenną, bo stać nas na opłacenie tylu wojskowych, nie? Coś tego typu.
Tutaj jest, widzę komentarz na czacie od Razer odnośnie wyjścia Żydów. O właśnie, tak samo jak dopiero w greckich tłumaczeniach pisano, że Mojżesz szedł z Żydami przez Morze Czerwone, w oryginałach jest napisane zbiornik, jezioro, woda Tataraków. Tak, no
Morze
jeżeli chodzi...
Czcin z tego co kojarzę.
Morze Czcin,
jest
tak, tak,
bardziej,
tak,
no, najbardziej dosłownie
tak.
Tłumacząc.
Natomiast jest jeszcze taka kwestia bardzo ciekawa, bo oczywiście to, że no z księgi Exodus wynika, że tych Izraelitów przebywających na terenie Egiptu było bardzo wiele. Tam w zasadzie no, mówi się o jakichś ilościach przynajmniej rzędu setek tysięcy, być może więcej. No to...
Nie pamiętam, czy nie pada nawet konkretnie liczba, że 30 tysięcy mężczyzn z rodzinami.
No,
coś mi się tak coś mi się kojarzy,
być
że
może
tam pada konkretnie w Biblii liczba.
Ale w każdym bądź razie dużo. I taka Egipt w owym czasie, za czasów no, Ramzesa chyba, to było państwo
znaczy,
bardzo silne.
Imię Faraona to na pewno nie pada. To tego jestem pewien, że właśnie jest takie niedopowiedziane, że
niedopowiedziane,
nie
ale
pada imię
gdyby
Faraona,
tam
tak.
Powiedzmy,
ale
to
tak się to szacuje.
To na jakiegoś, na któregoś z Ramzesów. W każdym bądź razie no taka ilość ludzi, którzy mają no, pewną odrębność kulturową, jakoś się etnicznie od Egipcjan różnią, no, musiałaby zostawić jakiś ślad. Mhm. Państwo egipskie w owych czasach było państwem bardzo silnie zbiurokratyzowanym. Zapisywało przeróżne rzeczy, czy potrzeba, czy nie potrzeba. Mamy dziesiątki tysięcy papirusów, różnych inskrypcji z tamtych czasów i nigdzie takie zdarzenia, które opisuje Księga Exodus, Księga Wyjścia, nie są poruszane, no, a raczej te wszystkie plagi egipskie i tak dalej, no znalazłoby to swoje odzwierciedlenie jakieś tam w takich dokumentach. Ale jest rzecz jeszcze gorsza. Jeżeli chodzi o, nie chodzi mi o to, że na pustyni też nie ma śladów żadnych, które powinna taka grupa zostawić, ale jest jeszcze gorsza rzecz. Otóż na terenie Palestyny, do której niby ci Żydzi, prawda, zmierzali, zdążali, po dziś dzień istnieją stele Ramzesa, które świadczą o tym, że ten obszar również był pod panowaniem Faraona. No więc jaki był sens ucieczki z Egiptu tam bardziej na Bliski Wschód? To znaczy uciekali z Egiptu do Egiptu? No to jest takie, no nie ma na to specjalnie też dowodów. No a to jest jeden z fundamentów Biblii, to jest właśnie Księga Wyjścia.
To chyba wyczerpuje ten temat. Ja nie mam nic do dodania.
Może Trzcin, czy coś takiego jak Las Krzyży. Tak, tak.
Tak. Bardzo podobne.
Tak, no to są takie
no,
właśnie...
Ale no... Ogólnie to, że dopasowali, że to ma być Morze Czerwone, to tam wynika, że to w tym kierunku to jest największy zbiornik wodny po prostu. Co nie zmienia faktu, że mogli przejść przez jakąś mniejszą rzeczkę, której dzisiaj nawet nie ma na mapach, no bo wyschła, nie? Czy coś tego typu.
No albo mogli
że to o co innego
jakieś,
zupełnie chodziło.
Przez jakieś powiedzmy, znaczy jeżeli w ogóle przechodzili, bo tutaj też no to jest, ta no odległość też, tak. Jest niewielka, no to 40 lat to podobno trwało, no to nie wiem, no to ileś kółek musieli wykonać, no to no, ten obszar jest bardzo niewielki tak naprawdę. Więc no, ta historia też wygląda tak mało wiarygodnie.
No a to też ktoś gdzieś widziałem mema, nie, że i pokazane na mapie, jakie to są odległości, że Izraelici ewakuowali się z Egiptu tam do Kanaanu, do Ziemi Obiecanej, i to jest tam jakaś tam odległość, zajęło im to 40 lat, a Maryja z Józefem, uciekając z Jezusem z Nazaretu do Egiptu, przebyła ze 4 razy tyle i w tą i z powrotem mieli 4 lata.
No tak, no tak. No, no więc to jest takie właśnie... No dobrze, Adrianie, ale tak wracając jeszcze do tego, co w tym roku się działo, no mieliśmy, bo skupiliśmy się na Biblii, na takich rzeczach.
Dokładnie.
A tu jeszcze pisze Razor, 40 lat szli, a Google Maps pokazuje około 7. No właśnie, tak, tak. Ale też poruszaliśmy na przykład takie kwestie społeczne, jak na przykład właśnie chociażby z Krzyśkiem Gwizdałą temat księży wiodących podwójne życie. Taki dość bulwersujący.
Tak, mówiliśmy też o zdrowiu.
Mówiliśmy o
zdrowiu. Taki temat.
Mówiliśmy o zdrowiu, mówiliśmy też o deklaracji sumienia lekarzy. O czym jeszcze mówiliśmy? O prawach zwierząt chyba było w poprzednim
chyba
sezonie.
Było, tak.
Z Orestesem bodajże, o ile mi się wydaje. Dobrze. No i mówiliśmy o edukacji zdrowotnej. Mówiliśmy.
Tak,
mówiliśmy o edukacji zdrowotnej. Mówiliśmy o mądrościach również z lekcji religii. Bodajże.
Tak, o czym my jeszcze ciekawe mówiliśmy? Czy na pewno mieliśmy przeglądy newsów też, co się ciekawego
tak,
dzieje?
Przeglądy newsów w świecie. Przeglądy newsów. Mieliśmy ochotę zrobić jako ostatni odcinek przegląd newsów, ale żeśmy się nie wyrobili z przygotowaniem, niestety. A jako ostatni odcinek taki właśnie bardziej luźny. Także piszcie jakieś rzeczy, pytania.
A, i mieliśmy też odcinek o kwestii prawa, tak? Jeżeli nie dekalog, to jaka alternatywa, coś takiego.
A, tak.
Nie
tak,
pamiętam
tak,
dokładnie, jaki to miał tytuł.
Tak. O świeckiej duchowości też również. Bardzo ważny odcinek, wydaje mi się, o świeckiej duchowości. Bo znaczy są takie głosy, to warto też, wydaje mi się, poruszyć, że jeszcze raz przypomnieć to, że to podejście religijne takie, ta wiara religijna, że dla wielu ludzi stanowi jakieś tam ułatwienie, osłodę w życiu, pomaga się zmagać z jakimiś problemami, trudnościami i tak dalej. No i że rezygnacja z tego dla wielu ludzi jest jakby trudna, że jeżeli nie ma tego Boga, jeżeli nie ma tego pierwiastka transcendentalnego, to że to jest jakiś po prostu... No, dzieje się nam jakaś krzywda, czegoś pozbawiamy się w życiu, co jest ważne. I czy jest możliwa ta właśnie taka, powiedzmy, duchowość świecka? Ty, wydaje mi się, Adrianie, kiedyś postulowałeś w ogóle, że takie podejście jest dobre, ważne, wskazane i ogólnie ze wszechmiar słuszne.
Tak. Też, jak już raz nawiązałem do Leszka Nowaka i jego zjadania zera, to Leszek Nowak też lubił mówić, że on, z racji, że interesuje się jazzem, tak jak ludzie mają uczucia religijne, on ma uczucia muzyczne. I to też jest coś, co do mnie bardzo przemawia, nie? Że taka duchowość zupełnie świecka, zupełnie związana z żadną religią, ale jednak ten stan uniesienia no, porównywalny z tym, jak ludzie mają na tych jakichś, nie wiem, uzdrowieniach tych teleewangelistów, jakieś stany uniesienia, to jak najbardziej świecko też da się to osiągnąć. I to jest jak najbardziej przeżycie duchowe, jak dla mnie.
Znaczy, to zależy, co rozumiemy pod pojęciem przeżycia duchowego, czy wplatamy w to jakąś transcendencję, czyli coś, co przekracza nasz fizyczny byt, przekracza te wszystkie metody poznawcze, którymi dysponujemy jako ludzie, jako nauka, prawda? Czy po prostu mówiąc o duchowości, mówiąc o kwestiach duchowych, używamy tego jako pewnego frameworku do opisu pewnych procesów po prostu psychicznych?
No i ja myślę, że to niekoniecznie musi się tak jakby dzielić, tak? Że to niekoniecznie jest niespójne, że możemy mówić o dwóch rzeczach jednocześnie, że ja bym to
Też
określił
tak
jako
uważam.
tak silne przeżycia, których nie jesteś w stanie wytłumaczyć w sposób materialistyczny. Że to by była ta duchowość.
Być może one mają podłoże materialistyczne,
Tak,
ale w sensie
no na pewno, że tam
funkcjonalnym.
w mózgu ten neuron się zapalił i zadziałał tak na tamten, ale no, mechanistycznie to przeżywasz to inaczej, tak?
Przeżywam to
Jest.
inaczej i traktuję to jako takie przeżycie właśnie bardzo dogłębne, duchowe. I również staram się, jakby by takie pozostało, bo widzę w tym fakcie, że ono takie właśnie jest, widzę jakąś wartość. To jest też taka rzecz. Przypomnę jeszcze raz, bo ktoś mógł nas nie od początku oglądać.
Dokładnie.
Zapraszam na pizzę Ateizm. To jest taka impreza, którą staramy się zawsze organizować na koniec sezonu. Pizza Ateizm. Klub, lokal o nazwie Laila w Krakowie, ulica Ditla 91, 28 czerwca, godzina 19. Zapraszamy serdecznie. Kto może, kto ma ochotę, kto ma jak dojechać, zapraszamy.
Tak,
28 czerwca, Ditla 91.
a ja przypomnę, że dzisiaj mamy odcinek wspominkowy, tak, podsumowanie sezonu, więc jeżeli chcecie coś powspominać, chcecie coś podsumować, zapraszamy pod
Nie
numer
wstydźcie się,
71
dzwońcie.
723 0575.
Ja
Jak
jeszcze
najbardziej
powiem taką
linie są
jedną rzecz.
otwarte.
Mamy zaległość, jeżeli chodzi o wysyłkę książek. Wynika ona z tego, że czekaliśmy na dodruk, ale już z tego, co wiem, dodruk się zakończył, więc niebawem te książki wyjdą i będą. Grafonika. We Wrocławiu nie będzie pizzy ateizm. Nie, w tym roku nie będzie pizzy ateizm we Wrocławiu. Niestety,
Tak,
niestety nie
mamy
będzie.
zarówno członków stacji, jak i widzów, no, w całej Polsce, więc
W
staramy
całej
się
Polsce.
za każdym razem robić w innym miejscu. Była kiedyś pizza tej w Warszawie, była we Wrocławiu, w tym roku będzie w Krakowie.
Znaczy ja
A za
sobie
rok
zdaję
może,
sprawę z
nie wiem, w
tego, że
Poznaniu zobaczymy.
Wielu naszych widzów stację kojarzy jako taki projekt wrocławiocentryczny, ale to się troszeczkę jakby zmieniło. Przy czym oczywiście Wrocław jest świetną lokalizacją, jest to miasto naprawdę super, które bardzo polecam każdemu, w ogóle Dolny Śląsk, ale w tym roku właśnie ze względu na różne rzeczy stwierdziliśmy, że odmienimy sobie miejsce i zrobimy pizzę ateizm w Krakowie. Także to też, jeżeli ktoś ma czas, ktoś ma ochotę, to też jest pretekst, żeby się przejechać do Krakowa. To jest naprawdę bardzo fajne miasto. Świetne. A może zrobimy któregoś roku pizzę ateizm na przykład w Wadowicach, co by też było bardzo ciekawe.
No, myślę, że to jest całkiem fajna lokalizacja. Tylko wtedy to może kremówkę ateizm.
Kremówka ateizmu.
Tak.
Ale tam
Spotkanie przy kawie
ale
i
w
kremówkę.
Wadowicach są też bardzo dobre pizze, naprawdę. Wiem, bo mieszkam
Pizza
niedaleko
jest
Wadowic.
zawsze dobra w każdym mieście.
Tak. O, proszę. Mister Misji do Wadowic jechałbym. Bardzo ładne miejsce, bardzo ładnie położone. Miasto Wadowice, nieduże miasteczko, z ładnym rynkiem. No, oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany chodzeniem śladami Karola Wojtyły, to oczywiście tam są wszelkie ku temu możliwości. Ale tak jak mówię, miasto samo Wadowice jest ładnie bardzo położone. Jest położone w górach. Są bardzo ładne widoki, jest rzeka, niedaleko jest też zbiornik wodny sztuczny, duży, w tak zwane jezioro mucharskie. Także jest co robić, jest gdzie wędrować, jest gdzie. Pewnie, że tak. To nie jest głupi pomysł, powiem ci, Adrianie, żeby na przykład któregoś roku zrobić w Wadowicach.
No, czemu nie?
Takie byłoby symboliczne, uważam, nie?
To jeszcze w Częstochowie któregoś roku.
Ateistyczna kremówka, tak.
Dokładnie.
Czy w Wadowicach to spotkanie mogłoby trwać tylko do 21:37? Nie, nie, no nie tylko nie. Do 21:37. Nie,
mogłoby trwać 21 godzin 37 minut.
Mogłoby trwać 21 godzin 37 minut. O 21:37 mógłby być na przykład wprowadzony jakiś tort albo coś takiego. Ja, chociaż z tortami trzeba uważać. Ja opowiem taką anegdotę krótką. Właśnie z Wadowic, to parę lat temu było, na jakąś tam okazję, nie pamiętam, Rada Miasta przygotowała tort, bardzo duży, taki kwadratowy, gdzie jakimiś tam metodami druku spożywczego, bo są takie metody, wydrukowana była portret Jana Pawła II na tym torcie. No i ktoś tam z magistratu ten tort miał pokroić, dzielić i tak dalej. Każdy, kto chciał, mógł kawałek tego tortu dostać. No i, no ale żeby go pokroić, no to trzeba było użyć noża. No i pokroić ten portret Jana Pawła II. No i wyobraźcie sobie, moi drodzy, że sprawa się znalazła w prokuraturze. Bo ktoś z nożem się zamierzył na Karola Wojtyłę. Oczywiście prokuratura się nie dopatrzyła w tym znamion przestępstwa i mówiąc kolokwialnie odwaliła to doniesienie, natomiast no, sam fakt pozostaje faktem. To chyba pani wiceburmistrz czy ktoś właśnie czynił te honory krojenia tego tortu, no i właśnie tam jakaś była taka. Także to jest naprawdę bardzo ciekawe miasto, polecam, zapraszam, jeżeli ktoś tutaj jest blisko, zobaczyć, przyjechać, obejrzeć, można sobie kolejką pojeździć śladami Jana Pawła II, to wszystko tam jest. Spróbujcie.
Tak, można pojeździć kolejką i wysiąść na stacji ateizmu.
Artur Nieman zachęca nas, żebyśmy spróbowali pizzy w Mekce. Ja nie wiem, czy w Mekce są pizze. Nie wiem, jak to jest. Chyba tylko jakieś pizze halal, jeżeli są. Nie wiem. Nie wiem, no to daleko jest. Nie wiem, czy że tak powiem, byliby chętni, żeby jechać aż tak daleko do Mekki.
Dokładnie. Ale myślę, że jest opcja, że tam może jeść pizza. W każdym dużym mieście jakaś pizzeria się znajdzie, nawet w mieście kulturowo niekoniecznie europejskim w naszym rozumieniu.
No tak.
To jest popularne danie po prostu.
Popularne w sumie danie, które uzyskało światową sławę. Całkowicie światową. Jest jednym chyba z najbardziej kosmopolitycznych dań.
Tak, a jakby prześledzić, skąd się wzięło, jaka jest jego historia, to...
O. No dobrze. Z tym prorokiem trzeba uważać, bo tak czytam czat, rozmawiam i czytam.
Tak, to jak taki znajomy streamer na pytanie, że jak ty możesz tam pisać coś na Twitterze, prowadzić tutaj streama i coś jeszcze, mam ADHD.
Artur Nieman, nie za daleko, tylko odwagi wam brak. A, to widzę, że znowu odgrzewamy ten stary argument, czemu się nie czepiamy islamu. My się nie to, że się nie czepiamy islamu, my mamy, jeżeli chodzi na przykład o newsy religijne, to wydaje mi się, że w newsach religijnych tematy około islamskie były poruszane bardzo często. Natomiast biorąc pod uwagę to, że w Polsce generalnie my nie mamy, znaczy wyznawcy islamu w Polsce stanowią naprawdę bardzo śladowy odsetek społeczeństwa.
Tak. Na ostatnim spisie powszechnym, zresztą to chyba o tym mówiłem w którymś odcinku, że islam nie jest drugą religią w Polsce, a trzecią. Pierwsze jest chrześcijaństwo oczywiście, no to dla każdego oczywiste, ale drugi jest buddyzm. Ja mówię buddyzm. Religią, nie denominacją, nie wyznaniem, tylko religią jako całość. Bo jeżeli chciałbyś islam dzielić na wyznania, to masz sunnitów, szyitów i tam parę innych. Więc jako całość chrześcijaństwo jest pierwsze, ale drugi jest buddyzm, a muzułmanie stanowią dopiero trzecią pozycję. Bodajże 25 tysięcy ich jest, a buddystów 40, coś koło tego. Tego typu liczby, nie?
No, natomiast Kościół katolicki twierdzi, że jest 90 tam procent, czyli nawet ponad 90% katolików w Polsce, że z tego faktu wynika to, że prawodawstwo państwowe, prawodawstwo świeckie ma być podporządkowane temu faktowi, że katolicyzm jest dominującą religią. No my się z tym raczej nie zgadzamy. No po prostu.
No, no tak, dokładnie.
Żyjemy w takich warunkach, w jakich żyjemy. I tutaj raczej w naszym pięknym kraju takiej styczności z islamem tak dużej nie mamy. Aczkolwiek odnosimy się też do islamu. Zresztą nie tylko my, różni twórcy też z tego, powiedzmy, uniwersum takiego sceptyczno-ateistycznego też się odnoszą do islamu bardzo często. Znowu muszę przywołać Łukasza Wybrańczyka, który ma całą serię filmów na temat Koranu i rzeczy, które tam są. Więc to nie jest tak, że my się nie ten. Natomiast po prostu no, to nie ludzie powołujący się na Koran starają się ustawiać życie wszystkim dookoła, tylko ludzie powołujący się na Biblię i na społeczną naukę Kościoła starają się ustawiać życie wszystkim innym.
No tak, no, na przykład mamy wolne niedzielę, a nie jakiś Ramadan czy coś tego typu, nie?
No właśnie, prawda? To nie ze względu, czy szabas, prawda? No to nie jest, to nie są problemy dnia codziennego w Polsce.
Dokładnie.
Ja bym się nie bał i ani wyznawców judaizmu zaprosić na hamburgera, ani świadków Jehowy na kaszankę. Najwyżej odmówią.
Też no, prawda.
Można, no. No mają pewne kulinarne obostrzenia, no.
Tak, to, wiem, to, to
nie
taki
wiem, czy
był,
wypada.
Był znany dowcip, jak tam jechał imam muzułmański, rabin i ksiądz katolicki. No i tam imam proponuje wszystkim kiełbasę, no to ksiądz katolicki spoko, ten no tak, bo islam je kiełbasę, tak? Wieprzowina.
Nie.
No w każdym razie, że jednemu proponowali wieprzowinę, ten nie dziękuję, a żałuj, że nie jest, bo bardzo dobre. Tam drugiemu zaproponowali wołowinę, on nie, bo mi religia nie pozwala, a żałuj, bo bardzo dobre. No to na koniec każą katolikowi pozdrowić żonę. No nie mam, bo religia nie pozwala, a żałuj, bardzo dobre.
No dobrze. Wyznawcy religii abrahamowych muszą mieć tak zwany environment. Tego nie potrzebują buddyści. Environment, czyli środowisko. Tego nie potrzebują buddyści. No, buddyzm, tak jak na początku chyba mówiłem, przynajmniej moim zdaniem, to nie do końca jest religia jako taka. Dla mnie to jest bardziej taki system filozoficzno-etyczny.
Znaczy są odłamy buddyzmu, które mają jakieś tam bóstwa, jakiegoś ramę, czy coś tego typu czczą, czy tam bardziej w Krishnę idą, ale no większość to są jakieś praktyki medytacyjne po prostu.
Tak, czy
jakieś
tak.
Ćwiczenia jogi, coś
jakieś
tego
etyczne,
typu.
Do, znaczy etyka w stosunku do ludzi, do w ogóle innych stworzeń, do świata, do swojego życia, no. Spotkałem się też z takim twierdzeniem, że można być buddystą niezależnie od religii, jaką się wyznaje. Że buddyzm
w pewnym sensie tak.
Jakby no nie wchodzi w ten, nie wchodzi jakby w ten taki religijno-eschatologiczny aspekt. Grafonika. Chodzi mi o to, że dla wyznawcy religii monoteistycznej inowierca jest z automatu bluźniercą.
Nie wiem, czy we wszystkich, bo nie znam wszystkich religii monoteistycznych, mogą być jakieś mniejsze. Tylko to też nie do końca bym się z tym zgodził, bo jeżeli, znaczy zależy jaka jest doktryna, tak? Jeżeli bluźniercą jest ten, kto nie wyznaje ich Boga, no to tak, to wtedy bym się z tym zdaniem zgodził, ale większość religii określa tą osobę jako wyznawcę fałszywego Boga, czyli bałwochwalcę, a nie bluźniercę. Bluźniercą raczej nazywają tego, kto szydzi z ich Boga, tak? Więc jeżeli wyznaję, nie wiem, Baala, a nie Jahwe, ale nie mówię, że Jahwe jest głupi, no to jestem bałwochwalcą, a nie bluźniercą, tak? W tym sensie, no tak
No tak.
obrazowo tłumacząc.
Wyznaję Bala, twierdzę, że Jahwe jest głupi. No, ale biorąc pod uwagę na przykład islamskie opisy wczesnej młodości Jezusa, no to można by się tam dopatrzyć jakichś bluźnierczych stwierdzeń o tym, na przykład, że Jezus był złośliwy względem innych ludzi, bo powodował tam czyjąś śmierć, bo się na kogoś obraził, na przykład. W
Tak, polecam
apokryfach islamskich.
Ewangelię dzieciństwa Tomasza. To tam
Tak,
się
bo tam są takie
ciekawe
rzeczy.
rzeczy dzieją. Tak.
Tam się takie
Tam jakiś
rzeczy ciekawe
dzieciak na
dzieją.
Jezusa krzywo spojrzał i ten coś tam powiedział i dzieciak umarł. Nie? Czy tam spadł z murku i skręcił sobie karę, coś takiego. Takie są opisy
No, ale w Biblii też
Ewangelii
jest, ja już nie pamiętam,
apokryficznej.
czego to dotyczy, bo to Biblia to jest tak ogromny, że jakiś prorok chyba
A, no
przebył,
było,
śmiały się z niego
że
dzieci i wtedy
wyzywali tak, ty
tak.
łysku, łysku, a on tam ich przeklął i ich niedźwiedzie zjadły.
I ich niedźwiedzie zjadły, tak. Także, no ale w
Chyba
apokryfach.
Elizeusz, ale pewny nie jestem.
Tak, ale w apokryfach islamskich właśnie dotyczących dzieciństwa Jezusa, bo Jezus jest istotną osobą w islamie również, tylko nazywają go Issa.
I tam jest największym z proroków, ale nie jest Bogiem.
Tak, no i za bluźnierstwa względem Jezusa też niektórzy muzułmanie, tacy bliżsi chyba sunizmowi, się mogą bardzo obrazić i zeźlić. Tak, patrzę jeszcze właśnie
A
tutaj.
nawet mogą wybuchnąć z tego powodu.
O, tak, mogą. Czasami ktoś może wybuchnąć z tego powodu. Dobrze, Adrianie, w takim razie wydaje mi się, mamy 1,5 godziny streamu. Będziemy chyba pomalutku zmierzać do końca naszej dzisiejszej luźniejszej rozmowy takiej. Zapraszamy na pizzę ateizm oczywiście. Bardzo również prosimy o wsparcie na Patronite. Tak, patronite.pl/stacja-ateizm. Jeżeli macie do nas jakąś sprawę, chcecie nam opowiedzieć jakąś swoją historię, jakieś swoje świadectwo, jak to się mówi w żargonie religijnym, jeżeli chcecie nam właśnie coś takiego przekazać, podzielić się z nami jakimiś swoimi przeżyciami, jeżeli chcecie nam opowiedzieć o tym, jak, w co i dlaczego wierzycie, to oczywiście piszcie do nas. Piszcie do nas na adres kontakt@stacja-ateizm.pl. Tak, wyświetla się w tej chwili na ekranie. Również jeżeli chcecie z nami na przykład współpracować, jeżeli chcecie wesprzeć nas sobą, swoimi umiejętnościami, zawsze poszukujemy ludzi do współpracy. rekrutacja@stacja-ateizm.pl. No i to by było chyba na dzisiaj tyle,
Tak,
Adrianie, z
może
naszej
jeszcze raz
strony.
na koniec przypomnijmy, że widzimy się, bo myślę, że się widzimy, także że
Zapraszamy
dopiszecie
serdecznie.
w Krakowie 28, lokal Leila, tak, ulica Dittera
Ditla
91,
91.
Ditla, nie Dittera.
Ditla. Nie jesteś z Krakowa, więc nie znasz tego.
No dokładnie,
Ditla.
dokładnie.
Ditla. Pisze się Dietla. Dietla. A czyta się Ditla. Ditla 91, Laila. Godzina 19. 28 czerwca. A my za dzisiaj dziękujemy już Wam serdecznie za spotkanie. No i zapraszamy na pizzę.
Dokładnie.
No i oczywiście na przyszły sezon, o czym będzie oczywiście jak informacja, kiedy się zacznie. Najprawdopodobniej w październiku, kiedy już studenci wrócą ze swoich wojaży i tak dalej. Dziękujemy za dzisiaj.
Dzięki, do zobaczenia.
Pozdrawiamy serdecznie.